Popołudnie Wnet.
Godzina 16.10, Popołudnie Wnet trwa, a my teraz łączymy się z panią Beatą Daszyńską-Muzyczką, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry, pani prezes.
Dzień dobry, panie redaktor.
A dzisiaj rząd ogłosił działania antykryzysowe, działania, które mają pomóc przedsiębiorcom, działania, które mają wspomóc cały rynek pracy. Jaki będzie udział Banku Gospodarstwa Krajowego?
Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowy bank rozwoju, bank, który wypełnia swoją misję wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego, właśnie w takich momentach realizuje swoją rolę właściwie dwukrotnie. Instrumenty, które musimy uzupełniać dla zapewnienia przedsiębiorcom ich normalnego prowadzenia działalności lub przetrwania przez ten okres bardzo trudny, bo wiele przedsiębiorstw musiało po prostu zamknąć swoją działalność, więc wspólnie z systemem, tutaj ze wszystkimi bankami komercyjnymi, z Ministerstwem Rozwoju, z Ministerstwem Finansów, prowadziliśmy zaawansowane, wielogodzinne rozmowy, dyskusje o najlepszych mechanizmach właśnie z wykorzystaniem instrumentów, które zapewnia Bank Gospodarstwa Krajowego. I tak jak już dzisiaj zapewne i od pana prezydenta usłyszeliśmy, od pana premiera, bank będzie wspierał przedsiębiorców wspólnie z wszystkimi bankami komercyjnymi, bankami spółdzielczymi, tak zwanymi gwarancjami de minimis. To właśnie gwarancje de minimis, które są bardzo dobrze znane przedsiębiorcom, dadzą im możliwość przejścia przez tą trudną sytuację, a przynajmniej bardzo dużego wsparcia. No co jest ważne, my dzisiaj patrząc na to, że jest to sytuacja wyjątkowa, globalnie wyjątkowa, bo kryzys, który spowodował koronawirus, to jest właściwie jak czarny łabędź dla całej gospodarki na świecie. Dlatego gwarancje de minimis chcemy, żeby były zabezpieczone nie jak dotychczas 60% wartości kredytu, ale zwiększamy tą kwotę do 80% i rezygnujemy też z prowizji za udzielenie tej gwarancji po stronie Banku Gospodarczego.
Jak to pani prezes będzie wyglądało w praktyce? Jak przedsiębiorcy, którzy będą chcieli zaciągać takie kredyty, jak będą mogli się o nie starać i jak to formalnie, technicznie będą mogli realizować? Bo to jest dla słuchaczy teraz najważniejsze.
Każdy przedsiębiorca udaje się tak jak zwyczajowo do swojego banku i stara się o kredyt z zabezpieczeniem, gwarancją de minimis, które ma udzielać Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego ma podpisaną umowę z 20 bankami, czyli praktycznie ze wszystkimi bankami komercyjnymi, a także z zrzeszeniami bankami spółdzielczymi. Tym samym nasze oddziaływanie jest bardzo szerokie, praktycznie na wszystkich przedsiębiorców. Więc przedsiębiorca udaje się do swojego banku i stara się o kredyt z gwarancją de minimis, zabezpieczeniem gwarancją de minimis. To, co jest ważne i to dyskutowaliśmy właśnie z bankami, żeby uprościć procedury, żeby to możliwość uzyskania tego kredytu była prostsza. Żyjemy dzisiaj w zupełnie innych warunkach, w zupełnie innej sytuacji. Pracujemy zdalnie, więc mamy pewne trudności z dotarciem z różnymi dokumentami. Chcemy, żeby banki mogły to jak najbardziej prowadzić online'owo, żeby wykorzystać tutaj technologię, tak, żeby praktycznie firmy nie wychodząc mogły z tych rozwiązań skorzystać.
Pani prezes, premier Mateusz Morawiecki, a także prezydent Andrzej Duda podali kwotę 212 miliardów złotych. Czy w tych pieniądzach mieszczą się pieniądze, które na kredyty właśnie będzie przekazywał Bank Gospodarstwa Krajowego?
Oczywiście, że w tej kwocie 212 miliardów znajdują się również kredyty, które będą dostarczone do gospodarki dzięki gwarancjom de minimis. My mając i zarządzając Krajowym Funduszem Gwarancyjnym, chcemy zasilić go kwotą około ponad 1 miliarda. Dzięki temu zasileniu trafi na gwarancje, które zabezpieczą kredyty udzielane przez banki praktycznie 20 dodatkowych miliardów kredytów. To jest ogromna kwota, która wesprze przedsiębiorców.
Jak te kredyty będą oprocentowane?
Kredyty będą oprocentowane tak naprawdę według tego, jak banki mają, bo dlatego proszę pamiętać, że to jest system, który wspierany jest przez BGK, ale przez banki bezpośrednio prowadzące rachunki klientów. Więc każdy bank ma swoją zasadę udzielania kredytów. Tu się nic w tym systemie nie zmienia. Każdy ma swoje zasady oprocentowania i to będzie każdy bank zastanawiał się pewno już dzisiaj, jak też te w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej to oprocentowanie obniżyć. A my dostawiamy do tego dodatkowy mechanizm w postaci zabezpieczenia tego kredytu.
A jak pani patrzy właśnie na reakcję banków, na reakcję prezesów banków, to jakie są ich reakcje na to właśnie, co się dzieje na tą sprawę koronawirusa i na ten cały kryzys?
I tutaj chyba dużo oczu jest skierowanych w naszym kierunku, co zresztą dzisiaj w różnych mediach i wypowiedziach wielu osób słyszymy, że jest duża nadzieja z naszą rolą jako banku, który właśnie ma takie instrumenty jak gwarancje de minimis, gwarancje, które są znane i to, co z bankami słyszymy, to jest najlepszy mechanizm. Super, że właśnie podwyższacie procent zabezpieczenia kredytów z 60 do 80. Super wyjście naprzeciw, że rezygnujecie z prowizji, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie będzie pobierał prowizji za udzieloną gwarancję.
A jak
to wpłynie na obniżenie też kosztów, także to też proszę pamiętać.
A jak do tej pory te prowizje BGK wyglądały, jeżeli chodzi o te gwarancje?
0,5% wartości kredytu.
To jest pewnie przy tych wyższych kredytach na pewno znaczna suma.
To jest dla małych i średnich, przepraszam, że tak wejdę, i ważne jest to, że wartość maksymalna to jest 3,5 miliona kredytów, bo tutaj mówimy w tym pierwszym uderzeniu, to co jest najważniejsze dla małych i średnich przedsiębiorstw, czyli maksymalna kwota kredytu 3,5 miliona.
No właśnie, to też trzeba podkreślić, bo to jest bardzo istotna informacja dla tych, którzy mieliby ochotę na te wyższe kredyty, czyli 3,5 miliona, tak?
To jest ta maksymalna kwota, bo to są małe i średnie przedsiębiorstwa i dlatego wiedząc o tym, że ten kryzys jest nietypowy w kontekście koronawirusa. Opracowaliśmy wspólnie tutaj z Ministerstwem Finansów, z Ministerstwem Rozwoju dodatkowe rozwiązania, które są w procesowaniu już ustawowym, czyli taki fundusz gwarancji płynnościowych, który będzie skierowany do właśnie średnich i dużych firm, czyli powyżej 3,5 miliona możliwość zaciągania kredytów. I to jest jeszcze w trakcie uzgodnień szczegółów i w procedowaniu właśnie ustawowym. I jeszcze jeden mechanizm, który jest również ustawowo teraz procedowany, to jest system dopłat do odsetek do kredytów zaciąganych w innych bankach. Więc jak popatrzymy sobie kompleksowo na ten system rozwiązań, który proponujemy, to wpływamy i na obniżenie kosztów, i na zabezpieczenie kredytów dla przedsiębiorców i też dla banków, bo to jest system wspierający zarówno przedsiębiorców, jak i banków, i obniżamy też odsetki poprzez system dopłat. Te mechanizmy dają tak naprawdę przestrzeń zarówno dla całego sektora bankowego, bo jest wykorzystanie mechanizmów wprowadzonych przez Narodowy Bank Polski, czyli zwiększenia płynności, zwiększenia pieniędzy dostępnych, a dzięki gwarancjom, zarówno tym płynnościowym gwarancjom de minimis dla małych i średnich przedsiębiorstw, jest to tak naprawdę większa mobilizacja i wykorzystanie tego kapitału, który będzie na rynku.
Obecny minister finansów do tej pory mówi i przekonuje, że gotówka jest dużym obciążeniem dla gospodarki, że gotówka nie powinna być tak mocno widoczna w przestrzeni publicznej. Czy to jest dobry moment na tego typu debatę, żeby jednak gotówkę wykluczyć bardziej z obiegu, żeby to wszystko odbywało się przez przelewy internetowe, żeby to wszystko było bardziej sfiskalizowane? Czy to nie jest ten moment?
Absolutnie to jest ten moment. Ja bardzo mocno wspieram to podejście, żeby ograniczyć gotówkę i żeby to były właśnie przelewy z kilku powodów. A z drugiej strony to może zareklamuję, bo jesteśmy pierwszym bankiem w Polsce, który nie ma obsługi gotówkowej. Dlatego, że większe jest bezpieczeństwo obrotu pieniężnego właśnie poprzez przelewy, czyli tylko elektroniczny przepływ pieniądza. Z drugiej strony, szanowni państwo, mamy teraz sytuację wyjątkową. Jeżeli nie będziemy zapewniać właśnie firmom dostępu do zaufanych instytucji, do banków, które są instytucjami zaufania publicznego i udostępniać tym pewnym źródłem możliwości ich finansowania, to jest to ogromna okazja dla wielu firm ze strefy też szarej, tak, które mogą stosować zasady lichwiarskie. Tam się może też pojawić gotówka, gorzej jeżeli jeszcze z rynku czarnego. Ja bym nie chciała, żeby właśnie zamiast tego regulowanego rynku, bezpiecznego, firmy polskie musiały skorzystać właśnie z tak nieciekawych mechanizmów wydania pieniędzy, które nie wiadomo, jakie to są powodzenia, tak, a potem się potraci firmy całe.
Ale też pojawia się takie pytanie albo wątpliwości, że to będzie bardzo duża kontrola, jeżeli tej gotówki nie będzie, że każdy będzie zmuszony do zakładania internetowych kont, internetowych przelewów i że no jednak posiadanie własnej gotówki to jest w pewien sposób niezależność własnego portfela, własnych decyzji.
Ja myślę, że cały świat idzie w inną stronę. Wystarczy popatrzeć jeszcze nawet na Stany. Już 20 lat temu to, że człowiek miał jakąkolwiek gotówkę, to było podejrzane, a jest to bardziej związane z kontrolą prania brudnych pieniędzy i mafijnych pieniędzy, więc ja bym postawiła na to, żebyśmy mieli bezpieczne państwo i żeby w taki sposób nie tracić kontroli nad tym, jak przepływa gotówka, która stanowi bazę i kręgosłup do prawidłowego rozwoju naszego państwa.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Popołudnia Wnet była pani Beata Daszyńska, muzyczka, prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Bardzo dziękuję pani prezes.
Serdecznie dziękuję. Do widzenia.
Godzina 16:22, a my za kilka chwil będziemy też rozmawiać o ekonomii.
Popołudnie Wnet.
I tak jak zapowiedziałam, przy telefonie jest pan dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Witam panią.
Panie doktorze, przygląda się pan tym zapowiedziom rządu odnośnie pakietu antykryzysowego. 212 miliardów dla polskich przedsiębiorców, dla obrony stanowisk pracy. Czy to wystarczająca kwota na taki kryzys?
Nie wiemy tak naprawdę, czy ona jest kwotą wystarczającą. Ważne, że się pojawiła i że są konkretne propozycje, które mogą uchronić przedsiębiorców, konsumentów i tym samym gospodarkę przed tym kryzysem, bo my nie wiemy, jaka jest skala tego kryzysu. Ważne, że działania są podjęte, nie mamy doświadczeń w tym zakresie, cały świat nie ma takich doświadczeń. Pierwszy raz mamy do czynienia ze zjawiskiem tak naprawdę paniki w gospodarce światowej, dlatego że nie mamy punktów odniesienia stabilności, znaczy nie ma przestrzeni, która w gospodarce światowej byłaby bezpieczna i przeglądałaby się z zewnątrz jakiemuś obszarowi, który został zdezorganizowany. Mieliśmy kryzys finansowy 2008-2009, no ale w tym momencie ujawniły się silniejsze gospodarki, które mogły pomagać tym słabszym, a te słabsze mogły liczyć na wsparcie tych silniejszych. Tutaj okazuje się, że te nawet najsilniejsze gospodarki ze względu na starzejące się społeczeństwo i strukturę społeczną, która powoduje, że są bardziej narażone na działanie tego koronawirusa, są słabiej usytuowane w tej grze i może okazać się, że będą musiały ponieść ogromne koszty i niestety będą bardziej zainteresowane ratowaniem siebie niż wsparciem zewnętrznym. My jeszcze nie wiemy oczywiście, co się stanie, jak to zjawisko rozpowszechni się w krajach biednych, gdzie w ogóle tej infrastruktury społecznej i zdrowotnej nie ma na takim poziomie, jak my mamy, gdzie może okazać się, że tamte zjawisko będzie dewastujące potwornie społeczeństwa i gospodarki tak słabe, w ogóle nie będą mogły się przez długie lata podnieść. A my mówimy o gospodarce średniej wielkości, mówimy o gospodarce, która jest silnie powiązana z gospodarką światową, bo u nas eksport netto jest silnym takim silnikiem rozwoju gospodarczego i od 1989 roku to on przede wszystkim ciągnął wzrost gospodarczy. Oczywiście w ostatnich latach mieliśmy dosyć znaczący udział konsumpcji wewnętrznej i to może okazać się ratujące nam życie w cudzysłowie, bo okazuje się, że mamy troszeczkę wewnętrznej mocy zakupowania towarów i usług, a tym samym nasi przedsiębiorcy odcinani od relacji międzynarodowych, bo gospodarki na świecie zaczynają się zamykać, granice zaczynają się zamykać, to może okazać się bardzo łagodzące i to narzekanie na to, że tworzymy przez mechanizm społeczny ten tak zwane, przez niektórych ekonomistów nazywane rozdawnictwo, nie było rozdawnictwem, było wzmacnianiem poszczególnych grup społecznych, a przede wszystkim zmniejszaniem dysproporcji dochodowych. I to zmniejszenie dysproporcji dochodowych i posiadanie może mniejsze ryzyka zadłużenia, bo to dzisiaj będzie największy problem tych ludzi, którzy nie będą mieli dochodu, a będą mieli zobowiązania zewnętrzne, to może być lekko łagodzące i wydaje mi się nawet mocniejsze i bardziej znaczące niż te 212 miliardów, które dzisiaj jest postawione. Ale ważne, że te 212 miliardów jest w dyspozycji. Oczywiście ona jest w części podzielone i to nie jest tak, że w gotówce zostało postawione, bo to są różne działania podejmowane i przez Narodowy Bank Polski, i przez ZUS, i przez budżet centralny. Ale ważne, że taki ruch i taki komunikat dla gospodarki został przedstawiony i teraz bardzo szybko, żeby zostało to uruchomione, wtedy przynajmniej część uczestników rynku, którzy zaczynają nam wpadać w panikę, zostanie uspokojonych.
To na tle innych krajów Unii Europejskiej te pieniądze to nie jest zbyt dużo, tak jak mówiłam na początku dzisiejszego popołudnia wnet. Niemcy 550 miliardów euro, Wielka Brytania 380 miliardów funtów, Francja 300, Hiszpania 200. My na tym polu klasyfikujemy się gdzieś daleko, 47 miliardów euro.
No tak, ale nasza wielkość gospodarki, liczba ludności, pozycja w relacji do tamtych gospodarek. My mamy wyobrażenie o sobie bardzo duże, ale my nie jesteśmy naprawdę taką ogromną gospodarką i oczywiście dajemy tyle w danym momencie, w którym jest nas stać. Pewno będzie zwiększana to działanie, bo to jest naturalne, że ujawnią się za chwilę problemy, których jeszcze dzisiaj nie widzimy i będą musiały być podejmowane interwencje. Ja bym był zwolennikiem naprawdę hojności, dlatego że wszelkie oszczędności w tym zakresie i tak nam, w cudzysłowie, czkawką się odbiją za kilka tygodni, miesięcy. Musimy bardzo silnie uderzyć i ograniczyć skutki. Musimy też zadbać o to, by chronić nie tylko nas, ale naszych partnerów handlowych, więc wspierać się wzajemnie na arenie międzynarodowej i w Unii Europejskiej, bo dzisiaj potrzebna jest solidarność społeczna, gospodarcza i zrozumienie problemów i dzielenie się, nawet jeżeli mamy mniej, ale też dzielenie się z tym, którzy mają jeszcze mniej, więc jestem zwolennikiem, żeby takie mechanizmy były otwierane, korzyści gospodarcze wzajemnie się pojawią, bo to nie jest tak, że tylko polscy wykonawcy coś będą realizować, czy też niemieccy wykonawcy w ich gospodarce. Zasilenie Europy jest bardzo ważne i świata bardzo ważne pieniędzmi.
Powiedział pan o tym, że ten eksport jest bardzo ważny w Polsce. No właśnie, tak. A jak wygląda sytuacja dzisiaj? Granice dla podróżujących są zamknięte, a jak wygląda podróżowanie towarów, eksport też polskich towarów?
To z towarami też nie jest łatwo, dlatego że cały system transportu drogowego również siada. To nie jest tak, że gospodarki są niezależne w tym zakresie w systemie transportu od pracy ludzkiej, a ograniczenie w możliwości komunikowania się przez granicę natychmiast powoduje zmniejszenie tych relacji. Brak kontaktu też takiego bezpośredniego, wizyt wzajemnych też spowoduje, że te kontrakty nie będą tak łatwo zawieralne. To też wymaga często w wielu kulturach wzajemnego zaufania, poznania się, więc nowe, nawet jeżeli dzisiaj mamy pewne kontrakty, to te nowe nie będą uruchamiane, a te stare mogą wygasać. lęki będą powodowały, że nie zawsze chętnie będziemy chcieli zaufać, a gwarancje nie zawsze będą dostępne, bo to jest naturalne, bo ta siła gospodarki będzie malała, więc to, co warto by było jeszcze, bo jeżeli mówi pani o 212 miliardach, to uważam, że można zwiększyć te środki, nawet nie żywym pieniądzem, ale bezwzględnie gwarancjami, które mogą być postawione przez Skarb Państwa.
A jak
to powinno zostać zrobione.
A jak pan, panie doktorze, już na koniec patrzy na budżet, bo chyba możemy zapomnieć już o tym, że budżet państwa będzie bez deficytu, tak jak zapowiadali kilka miesięcy temu przedstawiciele rządu.
Bardzo dobrze wtedy zapowiadali to, dlatego że wtedy sygnał na świat poszedł o zdrowej gospodarce, zdrowych finansach publicznych. Między innymi skończyło się to tym, że w zeszłym tygodniu mieliśmy przecież ocenę Moody's, agencji ratingowej, która potwierdziła prawidłowość funkcjonowania. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna, ale sytuacja jest nadzwyczajna w całym gospodarce światowej. Nikt się już niczemu nie będzie dziwił, że zdrowa gospodarka będzie chciała zadłużyć się, że będzie chciała wygenerować deficyt, finanse publiczne, bo będzie bronić sytuacji i ograniczać skutki negatywne zjawiska, jakim jest pandemia. Przyzwolenie teraz będzie, a przyzwolenie wczoraj i przedwczoraj przyzwolenia jeszcze nie było. Przed tą pandemią celem samym w sobie było uzdrawianie finansów publicznych. Jeżeli finanse publiczne są w dobrej kondycji, mamy przestrzeń do działania. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdybyśmy mieli taki model działania, gdzie przez ostatnie lata co rok czynilibyśmy mieli 40-50 miliardów deficytu, co mieściłoby się w limitach i teoretycznie było w porządku, ale w praktyce powodowałoby ogromne zwiększenie długu publicznego i nie mielibyśmy przestrzeni do bezpiecznego na przykład zwiększenia dzisiaj zadłużenia.
Teraz musimy kończyć. Pan doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Panie Ślisko.
Godzina 16.32 po południe wnet trwa. Ja przypominam, że mogą Państwo do nas zadzwonić. Mogą Państwo podzielić się z nami swoimi opiniami na temat kwarantanny, na temat różnych obserwacji, czy to w szpitalu, czy na ulicy. 507 247 289 to jest numer z naszą skrzynką głosową i mogą Państwo do nas dzwonić. Ja dostałam przed chwilą informację od Janka Gromnickiego. Pracę rozpoczyna przygotowane przez Wojsko Polskie mobilne laboratorium rozpoznania biologicznego. Jest w stanie wykonać do 120 testów na koronawirusa dziennie. To ważna informacja. Wiemy, że w innych krajach Unii Europejskiej, między innymi na Litwie, takie laboratoria mobilne się pojawiają. Za kilka chwil będziemy już rozmawiać z wiceministrem rozwoju. Jakie rozwiązania Ministerstwo Rozwoju proponuje dla branży turystycznej, ale nie tylko, i jak ocenia pakiet antykryzysowy, a my dalej Artur Rojek i najnowsza jego płyta Kundel.